Chcesz, aby kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem i wspieraj to dzieło na Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.
Laudetur Jezus Chrystus. Kolejny artykuł z gazety Miłujcie się. To jest numer z maja 2021 roku. Kiedy masz 27 lat, jesteś pełen sił i energii do życia, nie spodziewasz się, że usłyszysz zdanie: w pana organizmie rozwija się nowotwór. To ostra białaczka. Szanse na przeżycie są małe. Taką diagnozę usłyszałem 5 listopada 2020 roku. Był koniec września. Pracowałem wiele więcej niż zwykle. Miałem w planach kupić mieszkanie, więc pomyślałem, że przydałoby się odłożyć trochę pieniądza na wkład własny i na remont. Kończyłem jedną pracę, szedłem do drugiej. Sobota, niedziela też często pracujące. Wolny weekend, wiadomo, odreagowanie. Piwko, 5, może 6. Coś mocniejszego też się zatankowało, jak w piosence. Dużo się piło, mało się spało, dużo spotkań. Jestem osobą raczej towarzyską i taką, która nie usiedzi długo w jednym miejscu bez jakiegoś działania. Na początku października jeszcze przytrafiła mi się dłuższa impreza, po której organizm zaczął odmawiać posłuszeństwa. Najpierw było przeziębienie, gorączka, potem się okazało, że przyplątał się COVID, więc zmuszony byłem do kilkunastodniowej izolacji w domu z moimi rodzicami. COVID przeszedłem dosyć łagodnie, ale zamknięcie w czterech ścianach denerwowało mnie strasznie. Nie mogłem usiedzieć na miejscu. Byłem poirytowany i tylko odliczałem dni, kiedy będę mógł uwolnić się od rodziców i wyjść wreszcie z domu. W końcu odpowiedni czas minął. Czułem się w miarę dobrze, więc wróciłem do pracy i do swoich zajęć. W każdym kolejnym dniem po zakończonej izolacji jednak czułem narastające zmęczenie. Było to potężne wyczerpanie, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Problem sprawiało mi wejście do mieszkania na drugim piętrze. W pracy każdy mi mówił, że jestem blady jak syn młynarza. Podwyższony puls, zawroty głowy, mroczki przed oczami, jakieś dziwne objawy, których wcześniej nie znałem. Myślałem, że to pewnie po COVID-zie. Słyszałem, że ludzie czasem dochodzą do zdrowia po 2-3 tygodniach, więc liczyłem, że jeszcze parę dni i wszystko wróci do normy. Przypomniałem sobie, że dawno nie piłem żadnego piwka ani nic, więc jak się trochę napiję, to na pewno mi wróci lepsze krążenie i w ogóle lepsze samopoczucie. Tak jak to sobie wymyśliłem, tak też zrobiłem. Poszedłem do kolegi na mecz, wypiłem 3 piwka, trochę naleweczki, od razu nabrałem lepszych kolorów. Forma wróciła. Poszedłem spać zadowolony z myślą, że jednak stare, sprawdzone sposoby są najlepsze. Ale guzik. Na drugi dzień to samo, a z każdym kolejnym dniem jeszcze gorzej. Po przejściu 300 metrów dyszałem jak stary parowóz i czułem się, jakbym właśnie przebiegł maraton. Bladość też się utrzymywała. Przyspieszony puls, ciągłe, potworne zmęczenie. Druga myśl, jaka mi wtedy przychodziła do głowy, to płuca. Przecież po COVID-zie ludzie mają problem z płucami. Zbadam sobie płuca. Ale wiadomo, praca, obowiązki, różne spotkania, jutro się zapiszę. I tak odwlekałem wizytę, po cichu licząc, że mimo wszystko objawy same ustąpią. W tym czasie mój tata zadzwonił do zaprzyjaźnionego lekarza i umówił mnie na badanie. Pomyślałem, że skoro wizyta jest umówiona, no to pójdę. Lekarz mnie zbadał i zrobił mi prześwietlenie płuc. Wszystko czyściutko, żadnych nieprawidłowości. Doktora zastanowiła jednak moja blada skóra, więc dał mi skierowanie na morfologię. Może to jakaś anemia? Był 3 listopada. Rano zrobiłem badania krwi. Po paru godzinach zadzwonił telefon z przychodni. Poinformowano mnie, że wyniki są mocno odchylone od normy, żeby nie powiedzieć tragiczne. I na drugi dzień, w trybie pilnym, mam jechać do szpitala hematologicznego na dalsze badania. 4 listopada zostałem przyjęty na oddział. Jeszcze raz pobrali mi krew do badań. Okazało się, że poziom mojej hemoglobiny spadł do 4,5 jednostki. Norma dla dorosłego mężczyzny waha się w przedziale 13, a 17. Poziom, który uznaje się za śmiertelny, to mniej więcej 3. Pomyślałem sobie, no nieźle, uciekłem spod topora. Tego dnia przetoczyli mi kilka jednostek krwi. Poczułem niesamowity przypływ energii i sił. Domyślam się, że tak czuje się człowiek po dopalaczach. Pomyślałem, dzień, może dwa mnie pobadają i wyjdę stamtąd. Na drugi dzień, 5 listopada, rano wzięli mnie na biopsję szpiku kostnego. Około godziny 10 przyszła pani doktor, zamknęła ze sobą dyskretnie drzwi. Po jej ruchach i po tym, w jaki sposób zamknęła te drzwi, żeby dyskretnie mi przekazać tę trudną wiadomość, zrozumiałem, w jakim jestem położeniu. Jej słowa tylko to potwierdziły. W pana organizmie rozwija się nowotwór. To ostra białaczka. Szanse na przeżycie są niewielkie. Czasem oglądając jakiś film albo słuchając historii innych ludzi, zastanawiałem się, jak to jest usłyszeć takie zdanie, jak ja bym zareagował, jak żyłbym z myślą, że za pół roku czy rok może mnie już nie być. Ale zazwyczaj to była tylko taka krótka refleksja. Kompletnie nie spodziewałem się, że będę musiał tak szybko zmierzyć się z nią w rzeczywistości, a tu ni stąd, ni zowąd, bez przygotowania, bez rozgrzewki, łup. Pierwszy dzień był ciężki. Chociaż przy lekarce zgrywałem kozaka, lekarka dosyć młoda, dosyć atrakcyjna, nie wypadało się rozklejać, ale jak tylko zostałem sam w sali, to tysiące myśli na sekundę kotłowały się w mojej głowie, głównie myśli egzystencjalne. Ile jeszcze pożyję? Czy w ogóle wyjdę z tego szpitala? Czy mnie już wyniosą? Czy jeszcze zobaczę się z rodziną, z dziewczyną, ze znajomymi? Następnie pojawiły się bardziej przyziemne pytania. Jak będzie przebiegało leczenie? Jak będę wyglądał łysy? Jak to jest po chemioterapii? Przecież ludzie po niej wyglądają czasem bardzo źle i czują się bardzo źle. Ciekawe, jak to będzie u mnie. Później przyszły myśli trochę napawające nadzieją. A może uda mi się z tego wyjść? Może nie będzie tak źle? Może Pan Bóg sprawi jakiś cud? Przecież co jakiś czas słyszy się, że ktoś nieuleczalnie chory nagle wyzdrowiał. Od następnego dnia zaczęło się leczenie. Tabletki 3 razy dziennie, kroplówki kilka razy dziennie, zastrzyki, punkcje, biopsje. Mój pierwszy pobyt w szpitalu trwał 5 tygodni. W tym czasie schudłem 16 kg, a nigdy nie miałem nadwyżki. Można było policzyć wszystkie moje kości. To skutek choroby, przyjmowanych leków i chemioterapii. Na początku grudnia wróciłem do domu na 2 tygodnie. Później kolejny pobyt w szpitalu, tym razem 4-tygodniowy. W międzyczasie były moje urodziny. Święta Bożego Narodzenia, Sylwester. Wszystkie te dni musiałem nauczyć się świętować w nowy, nietypowy sposób. Na szpitalnym łóżku, podpięty do aparatury dozującej chemię. Kolejne 2 tygodnie przerwy w domu i następny pobyt, tym razem 7-tygodniowy. Równe 50 dni w jednej sali, na jednym łóżku. Na hematologii jest tak, że nie można wyjść na korytarz, nawet okna nie można otworzyć. Podczas mocnej chemioterapii odporność człowieka jest na bardzo niskim poziomie, więc trzeba uważać na wszelkiego rodzaju bakterie, wirusy. Niektórzy mówią, że na oddziale jest gorzej niż w więzieniu, bo tam przynajmniej można pospacerować. To intensywne leczenie trwało od listopada do kwietnia, pół roku, 180 dni, w których około 130 spędziłem w szpitalu, a 50 w domu. Udało się odzyskać remisję, czyli cofnięcie się choroby, a teraz mam tak zwane leczenie podtrzymujące. Ono może trwać jeszcze 1,5 roku. Jeśli wyniki będą dalej dobre, a jeśli by się pogorszyły, to czeka mnie przeszczep szpiku. W czasie samego leczenia moje samopoczucie było na ogół dobre, chociaż bywały dni, że czułem się jak z krzyża zdjęty. Człowieka ogarnia wtedy totalny brak sił. Wszystko boli. Zbiera się na wymioty, nie chce się jeść, nie można spać. więc leży się zamkniętymi oczami i czeka, aż ten stan minie. Obok leżą pacjenci też w różnym stanie. Niektórzy nie potrafią nawet podnieść się z łóżka, niektórzy płaczą, inni się modlą albo wręcz odwrotnie, przeklinają swój los i co chwilę pytają, dlaczego ja? Dlaczego mnie to spotkało? Kiedy wyniki idą w górę, jest chwila radości i nadziei. Człowiek zaczyna wierzyć, że da radę. Kiedy coś idzie nie tak, szybko wkradają się wątpliwości, czy to leczenie w ogóle ma sens. Tutaj można byłoby zakończyć tę historię, ale wtedy byłaby ona niezbyt optymistyczna, a przede wszystkim niepełna. Bo oprócz kwestii mocno przyziemnych, czyli fizycznych aspektów choroby leczenia, jest jeszcze sprawa związana z tym, co człowiek przeżywa w środku. Sfera duchowa, która, tak myślę, jest nawet ważniejsza. Wiara i praktyki religijne były zawsze ważnym elementem mojego życia. Należałem do grup parafialnych, udzielałem się w nich. W ostatnich latach Pan Bóg coraz bardziej zaczął mi przeszkadzać. Skupiałem się głównie na sobie, na swoich planach, na tym, żeby czerpać z życia jak najwięcej. Pan Bóg schodził powoli na drugi plan. Do kościoła co prawda chodziłem co niedzielę, ale było to raczej z przyzwyczajenia, żeby uspokoić sumienie, bo przecież jestem co tydzień w kościele na mszy, więc to wystarczy, prawda? A niedziele zazwyczaj wyglądały tak, że wstawałem na kacu po sobotniej imprezie albo jakiejś posiadówce i na mszy raczej wypatrywałem jej końca, a nie Pana Jezusa. Modlitwę też ograniczałem do minimum. Coraz częściej sięgałem po alkohol. Zaczęły się pojawiać różne pokusy, złe nawyki, którym ulegałem, a po których moje sumienie, ten wewnętrzny głos Pana Boga, zaczęło być zagłuszone. Granica pomiędzy tym, co dobre, a tym, co złe, zaczęła się zacierać. Na pozór wydawało mi się, że wszystko jest w porządku. Wiele rzeczy mi w życiu się przecież udawało i prywatnie, i zawodowo. Jak coś sobie zaplanowałem, to zazwyczaj osiągałem swój cel. Nie mogłem na nic narzekać, ale wewnątrz miałem ukryty wyrzut sumienia, że nie tak to wszystko powinno wyglądać, że czegoś brakuje. Brakuje poczucia sensu, spełnienia. Bywały wieczory, kiedy przypominałem sobie o modlitwie i prosiłem Jezusa, żeby wyciągnął mnie z tego marazmu, żebym odzyskał radość serca, pokój ducha, żeby to wszystko, co robię, miało sens. I Pan Jezus się o mnie upomniał. I to tak mocno się upomniał. To nie jest tak, że On siedzi sobie w niebie i losuje, kogo tu dzisiaj ukarać chorobą, a kogo nie. Ja to tak odczuwam, że On dopuszcza różne doświadczenia na nas, żeby nas przez to do siebie przyprowadzić. Czasem mamy tendencję do oskarżania Go, dlaczego nic nie zrobiłeś, żeby zatrzymać tę chorobę, dlaczego dopuszczasz te wszystkie nieszczęścia, dlaczego pozwalasz na to cierpienie. Kiedy natomiast nam coś się udaje, gdy odnosimy sukcesy i dzieją się w naszym życiu dobre rzeczy, to tylko wtedy mówi: dziękuję Ci, Panie Jezu, za to, że mi się udało. I ważne jest, mi się udało. Dziękuję za to wszystko, że dobrze poukładałeś w moim życiu. No, często oskarżamy Boga za to, że coś złego dzieje się w naszym życiu. A jak się dzieje coś dobrego, to zupełnie o nim nie pamiętamy. A to nie jest tak. Nasze życie składa się z tych lepszych i gorszych momentów. I cała sztuka polega na tym, żeby to wszystko przeżywać razem z Jezusem. Wartość tych gorszych momentów, cierpienia, trudności, przeżywania razem z Chrystusem, Jemu ofiarowywanych, jest naprawdę bezcenna. Będąc w szpitalu, trafiłem na zdanie Pana Jezusa zapisane w świadectwie Alicji Lęczewskiej. Widzenie Boże, widzenie w prawdzie jest inne niż widzenie ludzkie w ocenie świata. Często jest odwrotnie. Cierpienie, prześladowanie, niesprawiedliwość oddane mają wartość ubogacającą duszę. Są najdoskonalszym pokarmem jej rozwoju. To jest ten dar, którym kochający Ojciec obdarowuje w sposób szczególny swoich wybranych, bo chce ich uświęcić, chce mieć blisko siebie. Ale bez Pana Boga nie da się tego zrozumieć. Nie da się zrozumieć, że ta choroba, o dziwo, może mieć sens. Cierpienie nie jest ani karą, ani złem. Jest znakiem mojej szczególnej miłości i powołania do bliskości ze mną. Znowu z Alicji Lęczewskiej. Po przeczytaniu tego fragmentu wiedziałem, że nie mogę zmarnować danego mi czasu i szansy na zbliżenie się do Jezusa. Miałem świadomość tego, że czas rekolekcji, w cudzysłowie szpitalnych, może przynieść dużo dobrych owoców w moim życiu oraz w życiu moich bliskich. Wieczorem, w dniu, w którym usłyszałem diagnozę, kiedy emocje już opadły, w głowie pojawił mi się ni stąd, ni zowąd cytat z Pisma Świętego, który kiedyś słyszałem: w każdym położeniu dziękujcie. List do Tesaloniczan, 5 rozdział, 18 werset. Nie potrafiłem tego zrozumieć. Jak mam dziękować za coś takiego? Za chorobę? Za nowotwór? Za to, że muszę leżeć w szpitalu? Nie wiadomo ile czasu, nie wiadomo w ogóle co będzie dalej ze mną, ale mimo wszystko to cały czas miałem w głowie to zdanie: w każdym położeniu dziękujcie. Zacząłem więc się modlić i dziękować. Chociaż pierwszego dnia szło mi to opornie, w kolejnych dniach już nie panikowałem, nie bałem się o to, co ze mną będzie. Dużo negatywnych myśli zostało wypartych przez całkowity spokój i zaufanie, że cokolwiek by się ze mną nie działo, to Pan Jezus wie, co robi. Dla mnie to było ważne, że Bóg wie, co robi. I codziennie wieczorem dziękowałem Mu za chorobę, za to, że dzięki niej zacząłem nawiązywać z Nim na nowo prawdziwą relację. Dziękowałem także za każdego człowieka, którego spotkałem w szpitalu, za opiekę lekarzy i pielęgniarek, za dobre samopoczucie, za wszystkich ludzi, którzy się za mnie modlili, za rodzinę. Przypomniałem też sobie, jak podczas izolacji domowej w październiku byłem zirytowany, że muszę siedzieć z rodzicami zamknięty w mieszkaniu. Będąc w szpitalu, zacząłem doceniać ten czas i często sobie powtarzałem, ile bym dał, żeby znowu zjeść obiad z nimi i spokojnie pogadać. Tak po prostu. Naprawdę, mamy bardzo, bardzo dużo. Mamy za co dziękować, ale tego nie robimy, bo skupiamy się cały czas na sobie, na czubku własnego nosa, na tym, czego jeszcze nie mamy, jacy to jesteśmy nieszczęśliwi, i tak dalej. Ile czasu zmarnowanego na telefonach, na przeglądaniu bzdurnych rzeczy w mediach społecznościowych, które nie wnoszą przecież nic pożytecznego do naszego życia, a które tylko wzmacniają chciwość, pożądanie pieniędzy, sławy, wygodnego życia, łatwego życia i to za wszelką cenę. Nagle zacząłem doceniać to, na co wcześniej nie zwracałem uwagi, a co miałem na wyciągnięcie ręki. Oglądając w szpitalu transmisję mszy świętej na telefonie, zatęskniłem za Jezusem obecnym w Eucharystii, za zapachem starych drewnianych kościelnych ławek, za dźwiękiem organów, za ludźmi, którymi wspólnie mogłem się pomodlić, nawet za księdzem, którego wcześniej nie do końca lubiłem. Starałem się codziennie oddawać Jezusowi przez ręce Maryi swoją chorobę, trudne chwile oraz cierpienia z nią związane. Ofiarowywałem je za siebie, za swoją rodzinę, za wszystkich ludzi, którzy są daleko od Pana Boga. Wkrótce zacząłem dostrzegać dobre owoce tego aktu oddania. Zaczęli do mnie pisać różni znajomi, którym z Panem Bogiem nie było często po drodze. Pisali, że też się modlą za mnie, że pamiętają, że moja choroba spowodowała, iż zaczęli myśleć o tych sprawach naprawdę ważnych. Kiedy ciężka choroba zaczyna dotykać realnie ciebie albo kogoś bliskiego z twojego otoczenia, zaczynasz być świadomy, że życie na ziemi to tylko chwila. Bo czy ktoś przeżyje 30 lat czy 80, to i tak w końcu będzie musiał przejść na drugą stronę. W czasie pobytu w szpitalu człowiek ma bardzo dużo czasu na różne przemyślenia, refleksje. Można ten czas wykorzystać na dwa sposoby. Albo się denerwować, złościć, zamartwiać, narzekać, co dalej, przeklinać, pytać, dlaczego akurat mnie to przytrafiło, albo ze spokojem oddać wszystko Panu Bogu, Maryi i pozwolić im działać. Nie jest to łatwe. Nie mówię, że ja to wszystko ogarnąłem w jeden dzień i już jestem taki kozak. Tak naprawdę to jest walka każdego dnia, bo kto raz wybiera, cały czas musi wybierać. Zdarzają się dni zwątpienia, jest ciężko, zwłaszcza kiedy wyniki nagle zaczynają się pogarszać, coś idzie nie tak, jakbym sobie oczywiście tego życzył. Dużo rzeczy chciałbym na już, w tym momencie, Już chciałbym być całkiem zdrowy, żebym miał pewność, że choroba nie wróci, żebym znowu mógł pograć w różne gry, pojechać w góry, pobiegać. A tu organizm słaby. Dalej odczuwa skutki leczenia i jeszcze długa droga, zanim wróci do pełni sprawności. A i to jeszcze nie jest pewne. To właśnie w chwilach zwątpienia sprawdza się moje zaufanie do Pana Boga. Mówię mu wtedy: Panie Jezu, dzisiaj mam gorszy dzień. Nie umiem Ci dziękować, jakaś złość się we mnie budzi, zwątpienie, ale oddaję Tobie i to, i proszę. Jezu, Ty się tym zajmij. Jest taka piękna modlitwa, którą ułożył włoski kapłan, sługa Boży, ksiądz Dolindo. Dostałem ją od pewnej pani, która bardzo dużo się modli za mnie i często pyta, jak przebiega leczenie i jak się czuję. Ta modlitwa jest dość rozbudowana, ale można ją skrócić do jednego zdania. Jezu, Ty się tym zajmij. Cokolwiek by się działo w Twoim życiu, coś z czym nie wiesz, jak sobie poradzić, albo gdy stoisz przed trudnymi wyborami, powtarzaj: Jezu, Ty się tym zajmij. Zacząłem się modlić. Zacząłem tę modlitwę stosować w swoim życiu i dzięki niej odzyskałem pokój serca, którego mi brakowało. Zdarzają się oczywiście trudniejsze momenty. One zawsze będą, ale teraz czuję, że Jezus naprawdę zajmuje się moimi sprawami. Często interweniuje, chociaż nie tak, jak ja sobie to zaplanowałem. Jak widzicie, nie jest to jakaś spektakularna historia. Nie wydarzył się do tej pory jakiś sensacyjny cud, który można byłoby opisywać w gazetach, o którym ludzie mówiliby sobie nieustannie, że ten został cudownie uzdrowiony. Czasem czytałem historię cudownych uzdrowień, nawet targowałem się nieraz z Panem Bogiem. A może dałoby radę bez chemii, a może jakoś szybciej, może jak jutro pójdę na badania, to w cudowny sposób będą one dobre i okaże się, że już nie muszę mieć dalszego leczenia, nie muszę już dłużej się męczyć. Każdy chciałby w swoim życiu takiego namacalnego cudu doświadczyć. Takiego, wiecie, nie do podważenia, ale cała sztuka polega na zaufaniu. I o tym właśnie jest moja historia. O drodze krzyżowej i o drodze do zaufania Panu Bogu. Wiem, że jeśli będzie to potrzebne i dobre dla mnie, to cud się wydarzy. Nie uzależniam jednak od tego swojej wiary, relacji z Bogiem. Dostrzegam małe rzeczy w moim życiu i to mi wystarczy. Nie wiem, co mnie w życiu jeszcze czeka, ale wiem, że cokolwiek by to było, zawsze mogę powiedzieć: Jezu, Ty się tym zajmij. I On się tym zajmie. Chwała Panu. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.